There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. It was many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. Innocent and young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. How could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy, and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon.
Wieczorne piksele.
Każdego roku do Torunia zjeżdżają się tłumy turystów, by oglądać dom, w którym się urodził, choć nie do końca wiadomo, czy to akurat ta kamienica przy dawnej ulicy Świętej Anny. Jednego mamy dzisiaj pewność. W katedrze we Fromborku archeolodzy odkryli doczesne szczątki Mikołaja Kopernika. By mieć absolutną pewność, że to wielki polski uczony, poproszono Szwedów o materiał genetyczny do badań DNA. Przysłano nam wtedy z drugiego brzegu Bałtyku włosy, które znaleziono w księdze używanej przez tego warmińskiego kanonika. Szkoda, że Szwedzi nie zdecydowali się na oddanie owej księgi, jak i całego zbioru starodruków zrabowanych przed 300 laty podczas ich wizyty nad Wisłą, która w naszej historii znana jest jako Potop Szwedzki. Gdy wspominamy Mikołaja Kopernika, to przede wszystkim myślimy o odkryciach astronomicznych i każde polskie pachole wie, że wstrzymał słońce, ruszył ziemię, wydało go polskie plemię. A wcale tak być nie musiało, bowiem Kopernik był duchownym, w pełni świadomym tego, że jego twierdzenia burzą nie tylko dotychczasowe poglądy, ale też uderzają w naukę Kościoła, w której ziemia i człowiek byli w absolutnym centrum boskiego stworzenia. I choć jego wstępne obserwacje i obliczenia krążyły w odpisach po całej Europie, to jednak dopiero upór Gregora Joachima von Lauchen, zwanego z Polska retykiem, sprawił, że Kopernik już prawie na łożu śmierci zdecydował się na ogłoszenie drukiem swojej heliocentrycznej teorii. Drukarz w Norymberdze dobrze wiedział, jaką rewolucję wywoła wydanie De Revolutionibus i dlatego wycofał przedmowę samego Kopernika i dodał swoją, w której odkrycie toruńskiego astronoma przedstawił jedynie jako hipotezę jedną z teorii. I chyba słusznie wtedy uczynił, bowiem Giordano Bruno spłonął za to na stosie, książki Johanna Keplera znalazły się na indeksie, a Galileusz miał na łożu śmierci sarkastycznie stwierdzić, a jednak się kręci. Teoria Kopernika od samego początku spotkała się z krytyką ze wszelkich możliwych stron. Potępił ją zarówno Marcin Luther, jak i Jan Calvin, uznając, że jest sprzeczna z tekstem Biblii. Kościół katolicki początkowo zachował dystans wobec odkrycia, ale po Soborze Trydenckim uznano, że jest sprzeczna z boską nauką i w 1616 roku Kongregacja Indeksu wydała dekret, w którym ostro potępiono De Revolutionibus i dopiero w 1758 skreślono ją z Index Librorum Prohibitorum. Gdy dzisiaj w jakimkolwiek zakątku Polski spytamy o Kopernika, to niewątpliwie każdy powie, że to uczony z Torunia, bowiem jego związek z tym miastem był bardzo mocny i na każdym kroku podkreślany przez samego uczonego. Gdy pojechał studiować do Krakowa, to w księdze studentów wpisał: Mikołaj, syn Mikołaja z Torunia. Na rękopisie De Revolutionibus dopisał do imienia i nazwiska Toruniensis, Torunianin. Ale na swój pomnik w rodzinnym mieście musiał uczony poczekać aż do 1853 roku. 2/3 jego budowy sfinansował osobiście pruski król Fryderyk Wilhelm IV, a pozostała kwota zebrana została w całych Prusach. Tak, tak, pomnik Kopernikowi postawili Niemcy, choć nie zdecydowali się, by przypisać go swojej nacji. I profesor Ludolf Brohm dał na cokole taki oto napis. Mikołaj Kopernik, Torunianin. Ruszył ziemię, wstrzymał słońce i niebo. Ale nie znaczy to, że wcześniej nie planowano uczczenia astronoma, bowiem pierwsza propozycja przyszła od księcia Józefa Aleksandra Jabłonowskiego, który zlecił rzeźbę krakowskiemu artyście Wojciechowi Rojowskiemu. Jego praca nie zyskała jednak uznania Rady Miasta Torunia i ostatecznie ustawiono ją w kościele świętych Janów, w tym samym, w którym w 2010 roku odprawiona została uroczysta msza, podczas której wystawiony był sarkofag z doczesnymi szczątkami astronoma. Stamtąd pojechał do Olsztyna, by przez dobre miasto, Lidzbark Warmiński, Ornetę, Pieniężne i Braniewo trafić ponownie do Fromborka, by ponownie spocząć w katedrze w Bazylice Katedralnej. Ta podróż astronoma po miastach, z którymi był związany, możliwa była dzięki wsparciu finansowemu marszałka województwa kujawsko-pomorskiego i zapewne i miasto, i region winne szczycić się tym genialnym uczonym.
Looking for the summer. ain't no game of kiss and tell. The implications how you knew so well. Go looking for the somehow.
Kiedy mówimy Mikołaj Kopernik i staramy się określić tę postać geograficznie, to natychmiast pojawiają nam się dwa miasta, Toruń i Fromburg. Ale profesor doktor habilitowany Krzysztof Mikulski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu twierdzi, że to zupełnie inny region naszego kraju.
To znaczy, jeśli chodzi o Mikołaja Kopernika, to wszystko się zgadza. To Toruń i Fromburg na pewno. Do tego jeszcze można dodać Lidzbark Warmiński, Olsztyn w znacznie mniejszym stopniu. Może Grudziądz, może Gdańsk, tam na pewno bywał. Może Malbork, Elbląg. Natomiast zapewne chodzi panu redaktorowi o to, skąd pochodziła rodzina Mikołaja Kopernika. No i z moich ostatnich badań wynika, że mogła ona pochodzić z Nysy, miasta na Górnym Śląsku. Zresztą nie jest to aż takie dalekie przesunięcie pochodzenia tej rodziny, ponieważ wcześniejsze teorie twierdziły, że Kopernikowie wywodzili się z miejscowości Koperniki w pobliżu tegoż właśnie miasta Nysa położonej. No wydaje mi się, że bardziej prawdopodobne jest pochodzenie samych Koperników z miasta Nysy, a nie z okolicy tego miasta.
Podobno to nazwisko związane jest z miedzią. W jaki sposób?
Cały czas Kopernik to w języku jeszcze staropolskim koper, czyli odpowiednik staropolski miedzi, ale to też kupfer po niemiecku i kuprum po łacinie, a więc nazwisko Kopernik to po prostu człowiek, który zajmował się miedzią, tą miedź obrabiał bądź wydobywał. Takie nazwisko jest bardzo charakterystyczne właśnie dla tej części Śląska, z której wywodzi się ta rodzina.
Wstrzymał słońce, ruszył ziemię, to wie każde polskie dziecko i myślę, że nie tylko polskie, ale na Kopernika możemy spojrzeć z wielu różnych innych punktów widzenia. Był nie tylko astronomem, był także ekonomistą i to może wielu zaskoczyć. Jest nawet prawo Kopernika tyczące pieniędzy.
Tak, no ono generalnie się nazywa prawem Kopernika Greshema, ponieważ jeszcze później angielski finansista, bankowiec sformułował prawo podobne, a właściwie to tak na dobrą sprawę prawo to sformułowano już w starożytności, bo komediopisarz grecki Arystofanes napisał już wcześniej, że zły pieniądz wybiera dobry. I dokładnie tak brzmi właśnie to prawo, które w wieku XV i XVI, później XVI przede wszystkim powtórzył Kopernik, a następnie Tomasz Greshem.
No, w Bydgoszczy coś o tym wiemy, bo tutaj była mennica, która wybijała tynfy, mówiło się wtedy dobry żart tynfa wart, była to niewartościowa zupełnie moneta, która wypierała lepszy pieniądz z rynku. Czy możemy określić, jaki jest wkład Mikołaja Kopernika w dziedzinę ekonomii?
To znaczy, Kopernik był na pewno wybitnym administratorem i teoretykiem pieniądza. Był on zaangażowany przez kolejnych dwóch biskupów warmińskich w pracę nad reformą pieniądza. Co prawda jego reforma i jego pomysły ostatecznie nie znalazły uznania w sejmiku pruskuleskich, a przede wszystkim w oczach króla. Król przyjął koncepcję Josta Decjusza, który ostatecznie zreformował polski system menniczy, likwidując właśnie niektóre z mennic, tworząc inne, ale już królewskie i bijąc gruby pieniądz, który zaczął być bardziej wartościowy, ale tym niemniej no, sama praca Kopernika właśnie o naprawie monety stała się jednym z pierwszych właściwie teoretycznych, nowożytnych traktatów mówiących o właśnie prawie wypierania z dobrej monety przez złą, a więc w pewnym sensie jego wkład jest tutaj duży. Był też bardzo udanym administratorem dóbr biskupstwa warmińskiego, więc zajmował się w pewnym sensie ekonomią czy zarządzaniem również w sposób bezpośredni, lokując się pod olsztyńskie w latach 20. XVI wieku.
Wieczorne piksele. Wieczorne piksele.
Można na Kopernika spojrzeć jako na astronoma, jako na administratora, jako na ekonomistę, jako na medyka. To czasy średniowiecza.
Tak, moglibyśmy dodać mu jeszcze kilka. Był też kartografem, aczkolwiek żadna z jego map się nie zachowała do dzisiaj, ale wiemy o tym, że na pewno przynajmniej jedną czy dwie wykonał. Konsultował innych znakomitych kartografów polskich, także był właściwie matematykiem przede wszystkim, ponieważ jego wszystkie prace astronomiczne były oparte na obliczeniach matematycznych i kto wie, czy w dziedzinie algebry nie położył większych zasług niż astronom.
No właśnie, chciałem powiedzieć, że to wszystko wskazuje na człowieka renesansu, a nie człowieka średniowiecza.
No bo Kopernik jest już na pewno człowiekiem renesansu. Musimy pamiętać o tym, że ten renesans zaczął się we Włoszech, w których studiował znacznie wcześniej niż w Polsce. I Kopernik właściwie przywiózł ze sobą na dziką armię ten kaganek, można powiedzieć, ówczesnej kultury i świata. Był samotnikiem, nie miał być może zbyt wielu naśladowców i przyjaciół w tym, co robił i jak myślał, ale niewątpliwie myślał on już w sposób nowoczesny, charakterystyczny dla tej epoki, renesansu.
Choć zdobył później wielu zwolenników, którzy gotowi byli za jego teorię pójść nawet na stos.
No, to fakt. Kopernik wymyślił teorię heliocentryczną. To znowu pewien mit, że on rzeczywiście obliczył bardzo dokładnie orbity planet, ale on je wymyślił. On po prostu udowodnił swoimi obliczeniami i swoim sposobem myślenia, że Ziemia nie może znajdować się w środku wszechświata.
To był jakiś matematyczny model?
No, był to model przede wszystkim teoretyczny, który on próbował po prostu udowadniać matematycznie, ale jego obliczenia nie były dokładne, bo później je jeszcze poprawiono. Poprawiali jego właśnie następcy, którzy jednak uznali Kopernika za twórcę tej teorii i właśnie jako taką, jako teorię Kopernika, jako teorię heliocentryczną starali się propagować. No i tacy jak Giordano Bruno położyli za to głowę na stosie.
Dzisiaj przyjęlibyśmy z dużym spokojem jego teorię. Wtedy ona uderzała w podwaliny wiary katolickiej, w podwaliny Kościoła.
Burzyła świat, który przyjął teorię, która też nie była katolicka, tylko pochodziła ze starożytności. W starożytności zresztą też owa teoria heliocentryczna była już obecna, ale współcześni Kopernikowi uważali, że rację miał Ptolemeusz, astronom z czasów już helenistycznych, który uważał, że Ziemia leży pośrodku wszechświata i to było bardzo odpowiadające wyobrażeniom ówczesnych ludzi o swoim miejscu w świecie, we wszechświecie i o właśnie położeniu Ziemi względem innych planet i gwiazd.
Dzisiaj z pokorą musimy przyjąć fakt, że Słońce to nie tylko pępek świata, leżymy gdzieś na peryferiach Drogi Mlecznej, także nasze miejsce we wszechświecie wcale nie jest takie bardzo, bardzo szczególne.
Z tym się musimy pogodzić.
Z tym się musimy pogodzić. Trudno się pogodzić z inną sprawą, a mianowicie z tym, co wydarzyło się w Polsce przed 300 laty, kiedy to nastąpił szwedzki potop i kiedy zostały zrabowane księgozbiory, także te księgozbiory, które posiadał Mikołaj Kopernik. Wiem, że kiedy próbowano ustalić DNA szczątków Kopernika, to właśnie do Szwedów musieliśmy się zwrócić o materiał genetyczny.
To znaczy, panie redaktorze, z jednej strony to trudno się z tym zgodzić, ale z drugiej strony, jeżeli weźmiemy pod uwagę ogrom zniszczeń, którym ziemie polskie podlegały na przestrzeni następnych wieków, to być może szczęśliwie się stało, że ci Szwedzi wywieźli ów księgozbiór, bo możemy go prawie w całości do dzisiaj w Uppsali i Sztokholmie oglądać.
Aczkolwiek jesteśmy jego właścicielami.
W pewnym sensie, tak. Przynajmniej moralnymi. Natomiast jeśli chodzi o badania DNA, no to ja początkowo byłem nimi zafascynowany. Wydawało mi się, że rzeczywiście jest to, że był to najpoważniejszy dowód na to, że we Fromborku odkryto właśnie szczątki Kopernika. Te poszlaki jednak są zbyt słabo udokumentowane, jest zbyt wiele wątpliwości, ażeby przyjąć je za rozwiązanie ostateczne. Docierały do mnie zresztą w ostatnim czasie jakieś informacje, że pani doktor Allen, która właśnie w Uppsali prowadziła badania nad DNA włosów, które znajdowała w kolejnych księgach Kopernika, prowadzi je nadal i była jakaś nadzieja na to, że znajdzie jeszcze dodatkowy materiał genetyczny w tych włosach, który by ewentualnie potwierdził jej wcześniejsze przypuszczenia, ale nic takiego się nie stało, co jednak podważa chyba tą ostateczność tych badań, które wykonała wcześniej.
Trzeba znaleźć szczątki wuja Mikołaja Kopernika?
Ależ pewnie, no to by było najlepiej. No nadal przynajmniej optymiści wierzą w to, że gdzieś pod katedrą we Fromborku istnieje ukryta, zamknięta, zamurowana krypta, w której są pochowani najwybitniejsi biskupi warmińscy, bo nie tylko Łukasz Wacenrode, ale brakuje nam sarkofagów Stanisława Hozjusza, Marcina Kromera, Jana Dantyszka, którzy pewnie w tej
wielkie
właśnie krypcie, w tej wielkiej krypcie gdzieś byli pochowani razem, ale czy została ona ostatecznie zniszczona właśnie przez owych Szwedów, czy też zachowała się do nas i nie jesteśmy w stanie jej odkryć, tego jeszcze nie wiemy. Polskie Radio PIK.
Wieczorne piksele.
A co wiemy na temat narodowości Mikołaja Kopernika?
To jest takie pytanie, na które odpowiedziałem we wstępie do swojej książki o jego pochodzeniu, środowisku społecznym i młodości. Mianowicie Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu w roku 1473, zmarł we Fromborku w roku 1543. Przez całe swoje życie miał tylko jednego suwerena, był nim król Polski. I jeżeli byśmy chcieli określać tę narodowość według norm, które wówczas obowiązywały, to nie był nigdy innej narodowości aniżeli polskiej, a od strony prowincjonalnej był Prusakiem, ponieważ był mieszkańcem Prus Królewskich. Pod tym względem moim zdaniem nie ma żadnych wątpliwości.
No i tutaj Prusacy wystawili mu w Toruniu pomnik.
Wystawili mu pomnik Niemcy, ale moim zdaniem wystawili go jako Torunianinowi i tutaj też mieli rację.
I tutaj też oczywiście mieli rację. A co, panie profesorze, kończąc naszą rozmowę o Mikołaju Koperniku, powiemy, był kobietą?
Tu muszę zaprzeczyć. Na pewno był mężczyzną. Są, co prawda wątpię w jego rozliczne miłostki, które mu są przypisywane, szczególnie pod koniec życia, kiedy właściwie mężczyzna jest już nie bardzo zdolny do takich zabaw, ale kobietą nie był na pewno.
No ale był zakonnikiem i przyznam, że to bardzo duży akt odwagi, kiedy jest
to znaczy,
się...
panie redaktorze, Mikołaj Kopernik nie był zakonnikiem, był kanonikiem w armińskim, ale co najważniejsze, nie posiadał wyższych święceń kapłańskich, co raczej jest pewne, w związku z czym nie był do końca księdzem. Nie mógł na przykład sam odprawiać mszy, musiał korzystać w tym celu z pomocy swoich wikariuszy. Natomiast pozwalało mu to, że posiadał tylko niższe święcenia kapłańskie, nacieszenie się godnością kanonika warmińskiego i korzystanie z apanarzy, które do tej godności były przypisane.
No i przy okazji do możliwości korzystania z księgozbiorów i wielu innych rzeczy, których wtedy tylko mieli hierarchowie kościelni dostęp.
Ależ oczywiście.
Dziękuję pięknie. O Mikołaju Koperniku rozmawiałem z panem profesorem doktorem habilitowanym Krzysztofem Mikulskim z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Polskie Radio PIK.
For you only, suddenly you turned around.
Wieczorne piksele.
Wydawać by się mogło, że Narodowy Bank Polski, chcąc upamiętnić postać Mikołaja Kopernika, powinien umieścić go w takiej serii Wielcy Światowi Astronomowie. A jednak stało się zupełnie inaczej. I o tym opowiedzą nam nasi goście, pani Anna Chybiak i pan Leszek Beszczyński z bydgoskiego oddziału Narodowego Banku Polskiego. Okazuje się, że Kopernik nie tylko wielkim astronomem, ale i wielkim ekonomistą był.
Tak, po raz pierwszy, ponieważ 24 kwietnia 2017 roku Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu monetę upamiętniającą Mikołaja Kopernika. Jest to srebrna 10-złotówka, która zainauguruje serię Wielcy Polscy Ekonomiści i będzie dostępna w nakładzie aż 15 tysięcy egzemplarzy. Dostępna będzie w oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego i w sklepie internetowym Kolekcjoner w cenie 120 zł. Pomysłodawcą tej serii monet Wielcy Polscy Ekonomiści jest profesor Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. I pozwolę sobie tutaj zacytować słowa pana profesora. Mikołaj Kopernik to nie tylko wybitny astronom, skuteczny strateg, ale również jeden z najwybitniejszych umysłów europejskiego renesansu. To również wielki polski ekonomista, którego dorobek stawia w jednym rzędzie ze światowymi twórcami myśli ekonomicznej. Był jednym z pierwszych zwolenników nowoczesnej polityki pieniężnej, autorem rozprawy o biciu monety, w której udowodnił, że pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy. Kopernik, podobnie jak dziś nasza instytucja, dbał o wartość pieniądza.
Dbał o wartość pieniądza, ale wiedział, że pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy. Na czym polega ta zasada?
Takie stwierdzenie powszechnie używane, ale tak jak pan redaktor powiedział, warto przybliżyć nam i słuchaczom. Chodziło o to, że pieniądze w tamtych czasach były wyrabiane z kruszców. Głównie posługiwano się monetami srebrnymi i złotymi, ale z uwagi na to, że zapotrzebowanie na pieniądz wzrastało, zaczęto wprowadzać do wyrobu monet te, powiedzmy, tańsze kruszce, czyli miedź najczęściej. No i stąd też były to nazywane pieniądze gorsze i pieniądze lepsze. Można się domyślać od razu, że te lepsze to były z srebra i ze złota, te gorsze z miedzi. A wyparcie pieniądza gorszego z rynku, pieniądza lepszego przez pieniądz gorszy, polegało na tym, że więcej się znajdowało w obiegu tych pieniędzy miedzianych, tych gorszych. Na tym polegała to zjawisko, powiedzmy, wypierania pieniądza gorszego.
Czyli po prostu te pieniądze, które miały w sobie te szlachetne kruszce, to raczej do skarpety.
Raczej do skarbonki, do skarpety, a do obiegu pieniężnego, do wymiany handlowej, do wyceny towarów, pieniądze miedziane.
Takim dobrym przykładem jesteśmy akurat my tutaj w Bydgoszczy, bo to na Wyspie Młyńskiej była mennica, w której bracia Tynfowie bili swoje monety i wtedy nawet takie było powiedzenie: dobry żart, Tynfa wart, bo te monety były właśnie tymi...
Właśnie tak. To było też, Tynf to była też nazwa, tak, monety. I to była jego wartość i to tak można było zapłacić, tak, tym Tynfem za dobry kabaret, za dobry żart.
Za dobry żart, bo te monety były bardzo słabo wartościowe. To właśnie ten przykład wypierania pieniądza lepszego przez pieniądz gorszy. My mówimy, że Kopernik odkrył tę zasadę, ale to tak chyba nie do końca jest prawda, bo gdybyśmy sięgnęli historycznie, to byli i inni.
Tak, no w historii mamy wiele takich przypadków właśnie psucia pieniądza. Można to ująć w tą taką nomenklaturę, tak? Że gdzieś i wcześniej, i w starożytności pojawiali się, nazwijmy to, specjaliści, tak? Którzy zajmowali się w jakiś sposób, czy podrabianiem, czy fałszowaniem, czy
do
osłabianiem wartości tego pieniądza. Prace Kopernika, co właśnie chcemy tą monetą zatytułowaną Wielcy Polscy Ekonomiści, prace Kopernika wydaje się, że opisały po raz pierwszy tak dokładnie to zjawisko, pozwoliły to zdefiniować. On dodatkowo w swoich dziełach mówił, jakie konsekwencje tego procesu następują. Wyraził w swoich tych pracach kilka takich znaczących tez, o których też myślę, że za chwilkę będziemy mogli porozmawiać i sobie przypomnieć. Także jest uznawany za takiego pierwszego autora, który trafnie to opisał i powiedział wszystkie złe strony, złe konsekwencje takiego zjawiska.
I choć kiedy przeczytamy Arystofanesa Komedię Żaby z V wieku przed naszą erą, to tam już też właśnie Arystofanes naśmiewa się z tego psucia pieniądza, więc jak tylko ludzkość wpadła na pomysł, że mogą być monety, to także wpadła na pomysł, że można je fałszować, podrabiać i psuć.
No i też ciekawe to, że w jakiś sposób to się przyjmowało, prawda? Bo to moglibyśmy na tym zastanowić, że myślimy sobie o tym, tam jest moneta srebrna, złota, ta lepsza, prawda? Posługując się tymi słowami Kopernika, i ona w jakiś sposób przez nas, no nie nas, tylko po ówczesnych użytkowników, zostaje tak odsunięta trochę z rynku, tak? Gromadzimy ją, trzymamy, chowamy, a posługujemy się czymś gorszym. To jest pewnie fenomen tego zjawiska, że tak się dzieje.
No, mieliśmy lata 80. ubiegłego wieku w Polsce, kiedy to byli tak zwani cinkciarze i kupowaliśmy od nich dolary, odkładając je właśnie, uważając, że to jednak lepszy pieniądz niż te nasze złotówki.
Tak, no to kwestia zaufania, tak? Ufaliśmy po prostu czemuś, co w naszym rozumieniu było lepsze i może dlatego właśnie ono było lepsze, bo pieniądz opiera się na zaufaniu, jego wartość. No.
Na zaufaniu. Pieniądz opiera się na zaufaniu, tak. A ja myślałem, że się opiera na jego wartości takiej nabywczej.
Tak, no to jest zaufanie do tej wartości, prawda? Bo tak jak współcześnie posługujemy się banknotami, na których jest zapisany nominał, tak? To my wierzymy, tak? Że to
jest,
co tam
10,
jest zapisane,
to jest
tak, to jest wartość tego pieniądza oparta na tym, że ufamy, że ona taka właśnie jest.
Mieliśmy już koperniki w naszych portmonetkach, bo były już monety obiegowe w Polsce z kopernikiem.
To już mało kto pamięta teraz, tak? Przed denominacją te banknoty, setki tysięcy, milionów złotych, w zasadzie już się nie posługujemy teraz. No, jak rozmawia się może ze starszymi osobami, to jeszcze pamiętają.
Ale, było się milionerem.
Ale jak mamy okazję rozmawiać z młodzieżą, z dziećmi na spotkaniach i czasami chce się przypomnieć, ja mówię, a pamiętacie takie, no tak patrzą dziwnie na nas, nie? Że nie pamiętają, ta młodzież nie pamięta już tego, co było przed 95 rokiem. Uświadomimy, że czasami są to roczniki młodsze niż okres tej naszej ostatniej denominacji, więc zaciera się to. No są na pewno to pamiątki historyczne.
Spojrzałem do internetu na te portale, gdzie można kupić, sprzedać i tam się okazuje, że moneta z 10-złotowa z kopernikiem z 1959 roku to w tej chwili gdzieś wartość 40 zł, czyli czterokrotnie droższa dla oczywiście kolekcjonerów, bo tak. To już tylko taka wartość.
To rynek kolekcjonerski to właśnie polega na cierpliwości, na znalezieniu jakiś zaufaniu, tak, na początku, że jakaś moneta, którą sobie kolekcjoner kupi po kilkunastu latach, może być więcej warta i no, my korzystając z okazji, że wprowadzamy, tak, teraz nową monetę, no może zachęcimy kogoś, tak, żeby to był początek przygody z kolekcjonerstwem, tak? To jest inne. Tutaj jeszcze raz podkreślmy, że inauguracja zupełnie nowej serii, akurat poświęconej Mikołajowi Kopernikowi, czyli no tutaj można powiedzieć, no Kopernik nasz, tak? Z naszego regionu, jakby tam chociaż pewnie więcej regionów jest, które by się pod Kopernikiem podpisywały.
No ostatnio według badań pana profesora Mikulskiego nawet Nysa może podpisać się pod Kopernikiem, bo podobno stamtąd jego ród się wywodził. Powiedział pan, że to taki początek kolekcjonerskiej przygody, ta moneta z Kopernikiem mogłaby być i że trzeba poczekać kilka dobrych lat, choć mamy teraz zupełnie inny przykład, gdzie banknot 500 złotowy aktualnie wydawany ma zupełnie inną kolekcjonerską wartość i już można go w internecie kupić za ciężkie pieniądze.
To być może gratka, ktoś upatrzył sobie i przewidywał, natomiast to tak, ten banknot, o którym pan redaktor wspomniał, jest banknotem obiegowym, jest nowością na rynku, bo to przypomnijmy, że wprowadzony w lutym tego roku o bardzo ciekawej graficznej szacie, o wyjątkowym poziomie zabezpieczeń, więc być może ktoś przewiduje, że może być to dodatkowa gratka dla kolekcjonerów, chociaż przypomnijmy, że jest to banknot obiegowy.
Powinien być wart te 500 zł. Wróćmy do Kopernika i do jego traktatu o biciu monety. Jakie były poglądy ekonomiczne Kopernika? Co on twierdził?
Znaczy można je podsumować w kilku takich tezach, które dobrze obrazują ówczesny jego świat i mają też przeniesienie do współczesności. On na przykład w traktacie mówił o tym, że bicie monet powinno być scentralizowane. I tak się dzieje w tej chwili, prawda?
Mamy Narodowy Bank Polski
w Polsce, w innych krajach też banki centralne zawsze jedną instytucję odpowiedzialną za bicie monet i druk banknotów, bo wcześniej się posługiwano głównie w czasach Kopernika monetami, teraz mamy banknoty i monety. Ale jest to teza wysunięta wówczas przez Kopernika i do dzisiaj praktycznie
stosowana,
działająca. Mówił nam też o tym, co kolejny przykład nawiązania do Narodowego Banku Polskiego współczesnego, zgodnie z naszą deklaracją, przypomnijmy, ona mówi, że dbamy o wartość pieniądza jako Narodowy Bank Polski i to też są słowa Kopernika. On mówił wprost, nie należy wybijać zbyt wielkiej ilości monet. Mówił o tym, że za dużo monet na rynku to osłabiona ich wartość. Zgodnie z naszą deklaracją, zgodnie z prowadzoną przez Narodowy Bank Polski polityką pieniężną, my dbamy o wartość pieniądza, można powiedzieć tak, jak wskazywał Kopernik.
Ale pani Anna powiedziała, że ta seria będzie miała 15 tysięcy sztuk. Czy jeśli chodzi o kolekcjonerskie serie, to jest duża seria?
Emisja w ilości 15 tysięcy sztuk jest mniej więcej dopasowana do pozostałych emisji. Nie ma tutaj takich w polityce emisyjnej banku dużych rozbieżności, że coś w tysiącach, coś w ilości. Byłoby to, powiedzmy, też jakimś takim niesprawiedliwym ruchem w stosunku do kolekcjonerów. Są to oszacowane wielkości innych emisji, również w innych tematach na podobnym poziomie i zapewnia to odpowiednią sprzedaż, a jednocześnie to, że po jakimś czasie te monety z rynku pierwotnego, tego, który u nas w oddziałach można nabyć, znikają i są tą taką gratką dla kolekcjonera. To musimy też pamiętać o tym, żeby to były zamknięte serie, tak? To zawsze jest tylko raz emisja, nie ma wprowadzenia do obiegu kolejny raz tej monety.
Ta moneta z Kopernikiem to początek serii. Ekonomiści, czy wiemy już, jakie będą kolejne postacie, które zostaną upamiętnione na tych monetach?
Na dzień dzisiejszy jeszcze nie znamy kolejnych postaci, które będą tutaj w tej inauguracji serii Wielcy Polscy Ekonomiści.
Ale możemy podejrzewać, że na przykład niebawem moneta z Grabskim się pojawi, bo to też taki wielki polski reformator systemu monetarnego.
Tak, na pewno możemy powiedzieć, że tak, znamy plan emisyjny na rok 2017 i inauguracyjna moneta poświęcona Mikołajowi Kopernikowi jak na razie jest jedyną monetą, która znajduje się w planie emisyjnym. Jak mówimy sami, że jest to seria, że będzie to seria, to będą. Natomiast tematy w tej chwili nie są jeszcze nam znane.
Wieczorne piksele.
Kopernik twierdził też, że wszystkie rodzaje monet powinny być puszczone w obieg jednocześnie. Te monety okolicznościowe z inauguracyjnej serii Wielcy Polscy Ekonomiści pojawią się na rynku w poniedziałek, 24 kwietnia.
Zgadza się, już tego dnia właśnie będzie można nabyć w kasach Narodowego Banku Polskiego i chcielibyśmy Państwa bardzo serdecznie zaprosić, ponieważ będzie właśnie promocja monety, która odbędzie się w Centrum Nowoczesności w Młynie Wiedzy w Toruniu od godziny 11:00, wstęp wolny.
Ale trzeba sobie przygotować trochę więcej, jeśli chcemy taką monetę nabyć, niż 10 zł.
Oczywiście, jest to kwota 120 zł, którą trzeba przeznaczyć na zakup tej monety.
A więc już jakby w dniu emisji wartość tej monety przebija naście razy nominał.
Tak, to zawsze staramy się podkreślać przy każdym spotkaniu, także monety okolicznościowe, podobnie jak i banknoty wyemitowywane przez Narodowy Bank Polski są jednocześnie prawnym środkiem płatniczym. Jeżeli to jest moneta srebrna, ta, o której mówimy, poświęcona Mikołajowi Kopernikowi, o nominale 10 zł, to jej wartość nominalna to jest 10 zł. To, że w sklepie i wartość kolekcjonerska jest wyższa, to zależy od tego, że to jest odpowiedni kruszec, odpowiedni projekt, wzorce i ta wartość jest większa. Natomiast, tak jak już mówiliśmy kiedyś w spotkaniach z Państwem, jeżeli by ktoś się uparł, to nie byłoby sensowne, ale jakby się uparł, to może pójść do sklepu, zapłacić tym Kopernikiem za 10 zł towaru. Nominalnie no, tyle jest warte.
I wtedy odwróci prawo Kopernika, że pieniądz lepszy wypiera pieniądz gorszy. Nie radzimy, ale zachęcamy Państwa do rozpoczęcia kolekcjonowania takich cennych monet. Naszymi gośćmi byli pan Leszek Beszczyński, pani Anna Chybiak z Bydgoskiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego z zaproszeniem na najbliższy poniedziałek, 24 kwietnia, do nabycia właśnie takiej okolicznościowej monety inaugurującej serię Wielcy Polscy Ekonomiści, uwieczniającej Mikołaja Kopernika. Polskie Radio PIK. Is there anybody going to listen to my story, all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. Girl, when I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Girl, girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood she's cool. She told when she was young that pain would lead to pleasure. Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still